Hus strzelaci, fascynacja obłędem, Stefan Kosiewski, zniweczona rzeczywistość. Fragment 16. Prolegomena do warsztatów 7 stopnia symbolicznego. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. O negatywnych skutkach rozbijania rodzin przez państwa kierowane niewidzialną ręką napisał nam Duszan Ole. Zaś o naprawianiu tych szkód doniósł biuletyn Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec z dzisiejszą datą 26 marca 2012 roku. Wolny rozwój osobowości dziecka forsowany przez masonerię aktywną na polu wychowania i opieki socjalnej, rozbijając rodzinę, niszczy w niej spokój, a odbierając pokój narodom Europy, prowadzi przeciwko nim permanentną wojnę, którą Trocki i Lenin, żydokomunistyczni agenci na służbie państwa pruskiego, przewiezieni na drugą stronę frontu koleją, tak samo zresztą jak i Piłsudski, bojowiec tak zwanej frakcji rewolucyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej pod koniec pierwszej wojny do Warszawy, pieniądze i pomoc militarną, przemysłową, logistyczną i tak dalej, wymordowali bez trudu miliony Rosjan i Ukraińców, tudzież ludzi innych narodów carskiej Rosji, a Piłsudski antypaństwowym oraz antypolskim zamachem majowym w 1926 roku osłabił i przygotował odzyskane przez narodowców Paderewskiego i Dmowskiego państwo polskie do rozbioru dokonanego 17 września 1939 roku przez bolszewicki Związek Sowiecki i Narodowo-Socjalistyczną Rzeszę Niemiecką. Natomiast naród polski przysposobił przekształt ten na luteranizm do likwidacji przez Żydokomunę, a także bandy chazarskich nacjonalistów poprzebieranych w mundury UPA i RONA, SS i Wehrmachtu oraz morderców hitlerowskich za biurka, takich jak generalny gubernator Hans Frank i Rudolf Hess, który zanim wstąpił do Związku Czaszki i Piszczeli, Totenkopf SS, walczył jako 14-letni ochotnik z ojca kupca Badeńskiego po stronie żydowskich młodoturków na froncie irackim pod Bagdadem, a potem w Palestynie przeciwko Brytyjczykom. Podaję nazwę jednostek wojskowych Wikipedia po angielsku, a po niemiecku informuję o jego wystąpieniu w 1924 roku z Kościoła katolickiego. Natomiast milczy o tych faktach umożliwiających poznanie prawdziwej tożsamości narodowej chazarskiego zbrodniarza na służbie Hitlera, Państwowe Muzeum w Auschwitz. I ściemniają zupełnie sprawę rozpowszechniane dla niewtajemniczonych w internecie wersje nawiedzonych. Tak wypada chyba powiedzieć osób, które godzą ze sobą, wykopanie taboretu spod nóg wieszanego Hylsa, dodatkowo z jakąś zapadnią, mającą się pod tym wykopniętym taboretem jeszcze zapaść do Szeolu. W pracy o pochodzeniu rodziny, własności prywatnej i państwa Engels rozwinął w 1884 roku fantazmaty Marksa o cudotwórczej dla rzekomego rozwoju ludzkości roli pracy zarobkowej kobiet, która miała wyzwolić kobiety, by zrównać je z mężczyznami bez obcinania piersi, a także bez rozbijania jąder mężczyznom. Fascynacja Engelsa obłędem, budowanie fałszywych konstrukcji myślowych w oparciu o kapitał Marksa tylko i wyłącznie w celu ogłupienia kobiet poddawanych praniu mózgów, żeby nad nimi zapanować, realizowała się u tegoż klasyka marksizmu na starość w taki sam sposób, w jaki pewien sekciarz chciał mi udowodnić we Frankfurcie 1983 roku na podstawie Pisma Świętego, że jest na kuli ziemskiej miejsce, gdzie słońce wstaje i kędy zapada każdego dnia. Albowiem jego teść i mentor, wychowawca Telemacha, obliczył na podstawie psalmów Dawida odległość, jaką musi przebyć w drodze do ziemi światło odbite od księżyca. Engels w 1884 roku nie był już przy tym owym 24-letnim młodzieńcem, zauroczonym i zafascynowanym starszym o 2 lata Marksem, z którym zapoznał go wtajemniczając Warkana, Moritz, Mojżesz, Hess, a żeby w 1848 roku mogli obaj opublikować napisany wspólnie manifest partii komunistycznej. Nie miał też w sobie nic z logiki geniusza obłąkanego, który w pamiętnym dla Paulskirche we Frankfurcie roku tak zwanej Wiosny Ludów objawiał się w Rossinim, który, jak podaje, a zarazem diagnozuje Lambroso, przytaczam, około 1848 roku stał się prawdziwym lipomaniakiem z powodu, iż z pewną stratą sprzedał swój pałac, wyobraził sobie, że znajduje się w strasznej nędzy, że będzie musiał prosić o jałmużnę, że wreszcie zupełnie zgłupiał. W tym stanie nie tylko nie mógł komponować, ale nawet nie chciał słuchać rozmów o muzyce. Dopiero doktorowi Sanson z Ancony stopniowo udało się go wyleczyć i zwrócić sławie oraz przyjaciołom. Koniec przytoczenia ze stron 115-116. W 1884 roku Engels upierał się na starość zaiste prawdziwie jak głupek. Przytaczam. Wyzwolenie kobiety dopiero wówczas będzie możliwe, gdy weźmie ona udział na wielką skalę w produkcji społecznej, a praca domowa będzie ją absorbowała tylko w nieznacznej mierze. A to stało się możliwe dopiero dzięki wielkiemu przemysłowi nowożytnemu, który nie tylko umożliwia pracę kobiet na wielką skalę, lecz nawet formalnie jej wymaga i coraz bardziej dąży do wcielenia prywatnego gospodarstwa domowego do przemysłu społecznego. Koniec przytoczenia słów Fryderyka Engelsa. Wielki przemysł nowożytny, którego nie ujrzeli pół wieku wcześniej w najbardziej śmiałym swoim śnie Marx i Engels, przyniósł w naszych czasach zastąpienie komputerami nadmuchiwanych przez komunistów kobiet oraz bezrobocie rzeczywiście na masową skalę. A przy tym zburzenie XIX-wiecznych iluzji młodych adeptów kielni i młotka o możności rozpięcia rodziny między Bogiem a prawdą. W jednym z juweniliów opublikowanym za darmo w 1985 roku w Berlinie Zachodnim opowiadaniu Kanalizacja, nie darmo nakazałem wszak bohaterowi wyznać, przytaczam, wszelkie teorie wychodzące z założenia, że formy pracy nadają kształt społeczeństwom, przyjmowałem jako nowe dessous przemocy. Żadne kodeksy karne, inkwizycje, sposoby hermetyczne, sposób na ikony, nic, tylko wymiana w genach i komórkach, w czasie i przestrzeni tajemnic. Wymiana zagadek masy i energii, myśli, pozdrowień i ukłonów dziecka. Biblia, jasne. Biblia i Gutenberg. Koniec przytoczenia. Rudolf Hess, pisownia nazwiska przez aliantów Hoess, nazywał się tak samo jak Rudolf Hess, który jako zastępca Hitlera poleciał na tajne spotkanie do Anglii. Natomiast zaprzyjaźnieni z nim Brytyjczycy wyparli się niespodzianie wszelkich związków braterskich z członkami hitlerowskiej partii narodowo-socjalistycznej, do niedawna jeszcze hołubionej przez masoński Zachód i wspieranej ofiarami nie tylko członków świata banków, przemysłu i polityki, takimi jak ostatnio na przykład Czechosłowacja oddana im na konferencji w Monachium. Spowodowało to bezsilny wybuch szalonej wściekłości Hitlera, który ujrzał tak oto czarne dla siebie drugie dno konszachtów z diabłem i pojął chyba nareszcie, że już dużo wcześniej wpisany został razem z Hessem i całą swoją partią oraz niemiecką Rzeszą przez brytyjskie imperium w rolę kozła ofiarnego. Przy czym obaj wspomniani, oddani mu bezgranicznie narodowi socjaliści, nosili wciąż w jawny sposób to samo nazwisko, co nazwany już wierszem w rozdziale 10 rozważań Zniweczona rzeczywistość Żyd i Mason, Moryc, Mojżesz, Hes. Przytaczam ten fragment wiersza. Z żargonu wyszedł Moryc Mojżesz Hes, który był rabin komunista i ojciec rasowego, syjonistycznego socjalizmu. On skumał ze sobą 26-letniego Żyda Marksa z Engelsem i wtajemniczył obu, w czym rzecz. Lenin powie potem, 50 lat trzeba było, żeby żaden z marksistów nie pojął nic z marksizmu, bo Lenin wiedział, jak to jest. Koniec przytoczenia. Braćmi czeskimi nazywali się zwolennicy spalonego na stosie na początku 15. stulecia heretyka, który nosił nazwisko urobione w czeskim języku od zwierzaka z lubością przetapianego przez Żydów na smalec i zjadanego często, a nieobficie, po polsku zwanego gęś, a po czesku hus. Do czego potrzebne są tylko dwie litery. Hej, ha i samek, s. W języku obchodzącym się w piśmie bez samogłosek. Dlatego też należy tu jasno ex cathedra powiedzieć, iż jest to jedno i to samo nazwisko z wariującymi odmianami. Wersjami Hus, Hes, Haszek. W czeladzi natomiast przy rynku stoi dom parterowy, murowany vis-a-vis kamienicy, w której przed II wojną światową miał sklep z butami Tomasz Bata. Murowany z XV wieku, połączony miejscową tradycją niesłusznie z historyczną wzmianką o wcześniejszym pobycie, jak się w przyszłości mówiło, Zabrowskiego, nieszczęsnych reformatorów kościoła rzymskokatolickiego, osiadłych w XV wieku w księstwie siewierskim jako tak zwani bracia polscy. Skąd przeszli potem do Rakowa pod Częstochową, gdzie rozwinęli działalność między innymi drukarską. Nie wiadomo z czyjej inspiracji, za jaką to przyczyną były burmistrz Mrozowski, po PZPR członek Unii Wolności, PSL, Unii Pracy i PO, zamierzał na wzgórzu pod kościołem parafialnym wznieść pomnik czarownicy spalonej niegdyś w czeladzi, w piekielnych męczarniach jak gęś, która miała ostrzegać Rzym przed wrogami. Nie postawił jednak tego pomnika i nie otoczył nielicznych przecież w naszym mieście zabytków architektury narodowej Polaków opieką nakazaną mu przez państwo polskie z urzędu, na którym otrzymywał on jako burmistrz czeladzi pensję wyższą w swoim czasie niż dostawał sam premier Jerzy Buzek na rękę i nie wiadomo, czy nowy burmistrz miasta Czelać, pani Teresa Kosmala, odda za te same pieniądze jeszcze w tym roku do prokuratury sprawę dopuszczenia do zniszczenia zabytków architektury drewnianej przez burmistrza Marka Mrozowskiego oraz jego zastępcę od fatalnego zarządzania budynkami i lokalami wszelkimi Zbigniewa Szaleńca. Wcześniej ten nauczyciel gimnastyki w UEF-u robił za szefa spółdzielni mieszkaniowej, zanim Mrozowski nie zrobił go za swojego zastępcę. Potem na jedną kadencję schowało się go pod parasolem immunitetu senatora RP po tym, jak nie szło już ukryć, że państwowe przedszkole na osiedlu Piaski przekazali obaj z Mrozowskim na burdel, lecz teraz chyba nic już nie chroni bandyckiej ignorancji tych tak zwanych polskich. Tomasz Bata natomiast stracił życie, można chyba tak powiedzieć, wprost przeciwnie niż Lech Kaczyński. Była mgła, a więc nie było warunków do startu. Natomiast on się uparł, że poleci do Basel. Wystartował z Żyliny i poleciał wszystkiego dosłownie kilka minut. Sklep w Czeladzi przepadł spadkobiercom po 1945 roku na rzecz Żydokomuny w Polsce. Lecz krzywda im się nie stała, gdyż największym producentem obuwia na całym świecie jest dzisiaj przecież Imperium Obuwnicze stworzone przez Tomasza, który oficjalnie wspierał finansowo od 1923 roku Lotniczą Ligę Masaryka. Zaś Tomasz Masaryk, zanim został pierwszym prezydentem Czechosłowacji, jak Atatürk w Turcji, i mógł postawić na rozwój lotnictwa i pomóc tym samym w rozwoju produkcji przez fabrykę Baty w Żylinie, to należał jawnie do partii Młodych Czechów. Znany oficjalnie z tej strony, postawił swoją pozycję uniwersytecką na szali, ażeby bronić Żyda skazanego z oskarżenia o mord rytualny. Po ślubie z Amerykanką, anachronicznie mówiąc, tak samo głośnym jak ślub Radka Sikorskiego za plebaum w naszych czasach, skazany Żyd w kilku instancjach za zabicie 19-letniej czeskiej dziewczyny, przy której nie znaleziono śladów wytoczonej krwi, wyszedł na wolność po amnestii w 1918 roku, żył długo i szczęśliwie, a Masaryk został prezydentem tak samo jak Havel, jednym słowem szlarafia. Żyć a nie umierać. Koniec na dzisiaj tej bajki. Z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski.